Wojciech Nawrocki, fotograf, przyrodnik, podróżnik i płetwonurek jest dziś gościem Radia Lublin. Jesteśmy dzięki magii radia, pana opowieściom, na Antarktyce. Proszę opowiedzieć o tym, jak wygląda praca płetwonurka i jednocześnie fotografa. Jak fotograf podwodny robi te zdjęcia?
W zasadzie nurkowanie w Antarktyce różni się od nurkowania w innych częściach świata tylko tym, że no, trzeba się do tego odpowiednio przygotować, jest zimniej i trzeba wziąć poprawkę na różne historie związane w ogóle z temperaturą wody, prądami, z górami lodowymi. Standardowo oczywiście, tak żeby słuchaczom wyjaśnić, nurkujemy oczywiście w suchych skafandrach. To jest jakby standardowy ubiór płetwonurka również tutaj, który nurkuje w wodach w Polsce czy w innych rejonach świata. Po prostu jest to suchy skafander. Suchy to znaczy on co do zasady nie przepuszcza wody. My bardzo często niestety w suchych skafandrach również się zalewamy pod wodą, jak nam gdzieś tam kryza gumowa przy rękawie, czy też przy szyi po prostu strzeli i pęknie. Natomiast i wtedy się zalewamy i już to nie jest suchy skafander. Natomiast pod spodem jesteśmy ubrani w ocieplacz. Specjalny, gruby ocieplacz. Mamy jeszcze pod tym ocieplaczem oczywiście pierwszą warstwę, to mamy bieliznę termoaktywną, czyli po prostu ubieramy się ciepło pod suchy skafander i nurkujemy. No, część naszego ciała siłą rzeczy, szczególnie przy fotografowaniu, jest odsłonięta i bezpośrednio jakby wystawiona na kontakt z wodą, czyli ta część twarzy. Również kaptur jest zwykłym takim neoprenowym, taką jak pianka do nurkowania, już mokra, okryciem głowy i tam następuje najczęściej pierwsze objawy takiego poczucia chłodu. To właśnie mamy na głowie, na twarzy, no ale później z czasem bardzo szybko, pomimo ciepłego ubioru, no woda bardzo szybko, ten chłód w wodzie jest odczuwalny, wyciąga nam to ciepło, no i robi się tam bardzo zimno. To są z reguły, nie są to długie nurkowania w standardzie, natomiast ze względu, no ja akurat jestem pewnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o jakby wytrzymałość na te zimne temperatury, jestem w stanie dosyć długo przebywać, relatywnie długo pod
długo,
tą wodą.
Czyli?
To jak po wyprawie oglądałem komputer nurkowy, na którym mamy dokładne zestawienie czasu i głębokości maksymalnej tych nurkowań, to okazało się, że najkrótsze moje nurkowanie trwało 47 minut, najdłuższe ponad godzinę i 10, czy tam 15 minut, już teraz nie pamiętam szczegółów.
Czyli te
głębokości nie były relatywnie duże, dlatego że w fotografii przyrodniczej w tym rejonie świata nie musimy bardzo głęboko nurkować, żeby doświadczyć tego, co chcemy uwiecznić na zdjęciach. Zresztą w ogóle ja jestem, wcale nie jestem, oczywiście mam też uprawnienia do głębokiego nurkowania. Jestem też płetwonurkiem z uprawnieniami do takich technicznych, głębokich nurkowań. Natomiast co do zasady, jakby zrobiłem te uprawnienia, prawda, żeby móc to robić, ale rzadko z tych uprawnień korzystam. Wcale nie trzeba nurkować głęboko, żeby robić, szczególnie żeby robić fotografie. Ale to były najgłębsze, zdaje się, miejsce to gdzieś tam w około 40 metrów głębokości. Staraliśmy się nie przekraczać w ogóle co do zasady 30 metrów. Takiego bezpiecznego nurkowania rekreacyjnego. Trzeba też pamiętać, że głębokie nurkowanie i długie nurkowanie wiąże się później z odbyciem dekompresji, która no również wymaga pewnych procedur, a tam w Antarktyce nie ma możliwości żadnej pomocy w razie wypadku nurkowego. Tam nie ma żadnych komór dekompresyjnych, nie ma pomocy medycznej, więc lepiej unikać nurkowań długich i dekompresyjnych, więc skupiamy się tym bardziej w fotografii. Jesteśmy tak czy inaczej, jesteśmy tak szybko wyziębieni, że nie ma sensu robić głębokich nurkowań, tylko lepiej zostać sobie w płytszej wodzie, gdzie jest więcej światła i doświadczać tych samych interakcji z fokami, innymi organizmami. Także poziom, z którego fotografujemy i ten poziom, kiedy widzimy zwierzę na poziomie oczu, jest dla fotografa idealnym momentem, żeby one, te zdjęcia nie były z góry.
Panie Wojtku, to co udało się panu sfotografować pod wodą?
A no, pod wodą świat Antarktyki jest zupełnie inny niż na powierzchni, bo z reguły ludzie kojarzą te obszary polarne z taką płaską, białą, prawda, lodową przestrzenią. W ogóle co do zasady Antarktyka taka nie jest, bo kontynent na Półwyspie Antarktycznym, jak i wewnątrz kontynentu, to również wysokie góry w ogóle. To są kilkutysięczne wysokie góry, więc to jest jakby pierwsze takie niezrozumienie jakby tematu Antarktyki. A druga sprawa, że no ten świat podwodny jest strasznie kolorowy, on jest przepiękny. Mimo że on jest prymitywny, dlatego że to nie jest taka typowa rafa koralowa, jak mamy w tropikach, gdzie mamy mnóstwo pięknych, kolorowych rybek. Ryby przy samym kontynencie Antarktyki jest bardzo mało. Ale są tam niesamowite stwory, proszę mi wierzyć, że to są kosmiczne stworzenia. Są to nagoskrzelne ślimaki, różne półprzezroczyste, w kształcie, kolorze, w formie w ogóle. To są naprawdę niesamowite stworzenia. To są strzykwy, to są ukwiały, to są różnego rodzaju morskie, podwodne organizmy, które naprawdę da się sfotografować w niesamowity sposób. Faktycznie to są niesamowite stworzenia, jakieś wyglądające na prehistoryczne czy jakieś kosmiczne wręcz. Są to kiełże, takie opancerzone skorupiaki, są to właśnie różnego rodzaju krewetki, są to właśnie no, prymitywne stwory, rozgwiazdy, które no, swoim kształtem, kolorem, one zresztą ten świat jest wielokolorowy, są to gąbki różnego kształtu, koloru. To są prymitywne, po prostu mówi się nawet o takiej prymitywnej rafie koralowej, antarktycznej rafie koralowej.
No tutaj bieli jest niewiele na tych zdjęciach.
Tak, tu nie ma w ogóle prawie, że bieli, tak? To są wielokolorowe światy, totalnie abstrakcyjne dla po prostu widza, który nie nurkuje, czy nie widział. Oczywiście są to też... Ja lubię obejmować na fotografii przyrodę w taki sposób artystyczny, kreatywny, więc dla mnie nurkowanie, nawet jeżeli nic się nie zdarzyło na nurkowaniu, ale pływaliśmy pod zwykłą górą lodową, która ma różne kształty, formy, rzeźby, kolory, to nawet te góry podwodne, proszę zobaczyć, one mają swoje formy, one mają swoje, tutaj ta na przykład zabrała ze sobą taki rumorz skalny, kiedy schodziła z lądu lodu. Są to różnokolorowe, wielobarwne. Proszę zobaczyć, jakie to potrafi mieć barwy.
Z tych zdjęć i z tych form można by zrobić konkurs pod tytułem Co jest na fotografii?
Tak. Jest to, jeżeli ktoś nie wie, to nie jest raczej, nawet nie jest w stanie poznać w ogóle, że to zdjęcie w ogóle po pierwsze jest pod wodą zrobione, prawda? No też odpowiednia technika wykonania tych zdjęć, naświetlania tych zdjęć, użycia lamp błyskowych, no to jest jakby cały warsztat fotograficzny też jakby ma to swoje odzwierciedlenie później na tych fotografiach, no ale ta woda tam jest niesamowita i te formy, także o tu na przykład można też to robić w formie makro, gdzie pokazuje na zdjęciach pęcherzyki powietrza uwięzione w lodzie, jakieś formy, kawałki pływającego lodu odbite w tafli wody i takie różne historie.
Przepiękne, robią wrażenie. Czy właśnie te zdjęcia będziemy mogli zobaczyć finalnie w albumie?
Tak, część tych zdjęć, które pani tutaj widzi, ja tylko może słuchaczom wyjaśnię. Siedzimy tutaj z moim takim małym laptopkiem i oglądamy je na ekranie komputera tutaj w studio. Tak, część tych zdjęć, ale jakby selekcja jeszcze nie nastąpiła. No, mam z tym duży dylemat oczywiście doboru odpowiednich fotografii do tego albumu. Na początku myślałem, czy ten materiał jest wystarczający, natomiast po powrocie na spokojnie minęło już wiele miesięcy, ale to też jest taka praca z tą publikacją albumową, że te kadry muszą dojrzeć, je trzeba wyselekcjonować, trzeba wywołać rawy i trzeba je odpowiednio zestawić. No i teraz już widzę, że tych zdjęć jest jakby duży nadmiar w stosunku do moich oczekiwań i teraz będę musiał się zastanawiać, które ostatecznie się w nim znajdą.
Trudna praca też podczas selekcji. Zdaję sobie z tego sprawę, zwłaszcza jeśli wszystkie takie zdjęcia są atrakcyjne, jak choćby to z foką. Mhm. Ale teraz spod wody wynurzmy się. Mhm. Wynurzmy się na zewnątrz. Co udało się panu na powierzchni, czy na powierzchni wody, czy na powierzchni lodu sfotografować? Wiem już, że nie ma tam niedźwiedzi.
Tak, no tak, niedźwiedzi nie ma w Antarktyce, dlatego że niedźwiedzie żyją na północy w Arktyce.
Ale są pingwiny.
Ale są pingwiny, tak. Niedźwiedź nigdy nie zje pingwina, dlatego że z kolei w Arktyce, tam gdzie żyją niedźwiedzie polarne, nie ma pingwinów. No bardzo często właśnie w różnych takich, nazwijmy to, edukacyjnych dla dzieci, różnych publikacjach, książeczkach. Niestety jest to często przez autorów niedopatrzone, mylone i jest właśnie to zestawienie tego niedźwiedzia z tym pingwinem. No to właśnie temu mnie między innymi służy moja publikacja dla dzieci, aby wyjaśnić właśnie, że niedźwiedzie nie żyją właśnie w Antarktyce, tylko w Arktyce, żeby wyjaśnić w ogóle te różnice, o których mówiliśmy, że Arktyka jest na północy, Antarktyda na dole. To są takie kolokwialne i wydawałoby się jasne pojęcia, ale nawet wielu ludzi, te dorosłych, te pojęcia myli, więc warto nad tym poświęcić chwilę i wyjaśnić to w książeczce. I w tej książeczce właśnie to wyjaśniamy. A co do tego, co zostało sfotografowane, to tak jak widać na powierzchni, ten świat to przede wszystkim ssaki, czyli foki, ale również ptaki, czyli pingwiny, nie tylko te ptaki lądowe. Zresztą pingwiny, jest to pewne przejęzyczenie i taki znowu stereotyp, że my uważamy, że one tam żyją na tym lądolodzie w Antarktyce. No absolutnie nie, to przede wszystkim stworzenia znowu morskie, to które większość czasu spędzają jednak w wodzie i to są znakomici pływacy, którzy polują na ryby i na kryl. A na lądzie odbywają z reguły lęgi, gody i lęgi i wysiadywanie, a potem znowu żyją w większości czasu w oceanie. I tak zresztą wszystkie zwierzęta, tam nie ma typowych lądowych zwierząt w Antarktyce. Lądolód jest tylko wykorzystywany właśnie na te cele, o których mówiłem, a w tym paku lodowym, w całym obszarze, to po prostu świat zwierząt jest również bogaty. Są wieloryby, które podpływały do nas, właściwie ocierając się o naszą łódkę. Mamy je nagrane, sfotografowane z drona. Także to są, są przepiękne chwile i momenty, kiedy jest się oko w oko w takim miejscu z taką dziką przyrodą. Są to różne gatunki fok, przede wszystkim foki wedella oraz foki krabojady tak zwane. Są to różne ptaki oceaniczne, które już towarzyszą nam zaraz po wypłynięciu z Ushuaia z Ameryki Południowej, w zasadzie towarzyszą nam przez całą drogę. I te ptaki, takie jak albatrosy potężne, zresztą o najdłuższej rozpiętości świata, albatros wędrowny, to są niesamowite momenty, w których te ptaki na środku oceanu południowego bez problemu do nas podlatują, przelatują obok naszej łodzi i razem z wiatrem lecą i szybują sobie dalej w poszukiwaniu pokarmu.